Często śpiewamy staropolską pieśń Kiedy ranne wstają zorze. Jest tam taka zwrotka: wielu snem śmierci upadło, co się wczoraj spać pokładło. My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże, chwalili. Ale przyjdzie kiedyś taki czas, że się nie obudzimy. Przyjdzie śmierć. Drogie siostry, nawet gdy myśli się o śmierci jako o bramie życia, jeśli na śmierć patrzymy pełni nadziei, to jednak nie można wyzwolić się od naturalnego lęku wpisanego w naszą naturę. Każdy człowiek, normalny człowiek, boi się śmierci. Tylko człowiek chory psychicznie, samobójca, nie lęka się śmierci, ale to jest zaburzenie. Natomiast normalny człowiek lęka się śmierci, odzywa się w nim instynkt samozachowawczy, jako mechanizm wszczepiony przez Boga Stwórcę, abyśmy cenili dar życia. Jakkolwiek boimy się śmierci. Dlaczego boimy się śmierci? Nawet jeżeli rozumowo mówimy sobie, że po śmierci czeka nas lepsze życie, szczęście, że tam czeka nas Chrystus oblubieniec, to jednak trudno się wyzwolić od tego lęku. Otóż myślę, że boimy się śmierci oprócz tego, że nasza natura, instynkt samozachowawczy broni się przed śmiercią, to nawet w płaszczyźnie wiary ten lęk wciąż nam towarzyszy. Dlaczego się boimy? Boimy się może nie tyle samej śmierci, co boimy się tego, co będzie po śmierci. Boimy się tego, co nas czeka tam po drugiej stronie. A Kościół uczy nas, że bezpośrednio po drugiej stronie życia czeka nas sąd. I tego sądu boimy się. Boimy się konsekwencji naszych czynów, bo nie jesteśmy pewni, jaki będzie ten werdykt. Nawet jeżeli ufamy w Boże miłosierdzie i Bożego miłosierdzia przyzywamy, i jak uczyła siostra Faustyna, przekazując objawienie Chrystusa, najmilszą modlitwą dla umierających jest właśnie słyszeć koronkę do Bożego miłosierdzia, to jednak zdajemy sobie sprawę, że sąd ten będzie dla nas przykry. Otóż prawdą wiary jest, wyrażoną przez katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1022, że każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa. I albo dokonuje się oczyszczenie, albo otwiera się bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo potępienie na wieki. Bezpośrednio po śmierci, może nawet już w chwili umierania, dokonuje się ów sąd szczegółowy. Być może, jak mówię, dokonuje się to już w momencie umierania. Jeżeli możemy brać za punkt odniesienia zjawisko tak zwanej śmierci klinicznej, która jednak de facto nie jest ostatecznie śmiercią, bo ludzie po śmierci klinicznej wracają, to jest bardzo znamienne, że ci, którzy przeżyli śmierć kliniczną, są zgodni co do stwierdzenia, pomijając już inne opisy, że w jednej chwili, w jednym momencie, jakby na filmie, wyświetla się im całe życie we wszystkich szczegółach, we wszystkich detalach. I mają jakby doskonałą świadomość tego, jaka była jakość życia, które im stanęło przed oczyma. Jest coś charakterystycznego, że w momencie szczególnego zagrożenia, w tym momencie krytycznym następuje intensyfikacja świadomości odtwórczej, a wraz z nią intensyfikacja świadomości krytycznej. Jeden z moich sąsiadów, bo mieszkam na osiedlu wśród ludzi w bloku, przeżył taką śmierć kliniczną, właśnie opowiadał mi, jak to jest. Że mówi, w jednej chwili zobaczył całe swoje życie w wypadku samochodowym, a potem widział, jak jego ciało leży tam na drodze, było mu zupełnie to obojętne i czuł się lekki, czuł bliskość osób kochających go, czuł jakąś właśnie świadomość swego życia, jakie ono było. Już pomijam cały szereg szczegółów, jakie opowiadał, a nie jest to teolog, a więc chyba nie zmyślał na podstawie jakiejś relacji, raczej dzielił się tym, co sam przeżył. I kiedy mówię, w pewnym momencie nastąpiło jakby znowu zasysanie w jakiś lej, bardzo przykre uczucie, nagle się pojawia ból, on miał złamany kręgosłup tutaj w odcinku szyjnym, potworny ból i powoli wracam do życia, powiada. I przykre uczucie, wrócić do życia. Chciałby się tam pozostać, ale w każdym razie powiedział, teraz już nie boję się śmierci, już wiem jak to jest. Właśnie, to jest znamienne, że nasza świadomość prawdopodobnie nas ocenia sama. My sami, stając w świetle Chrystusa, jesteśmy zdolni siebie ocenić. I to jest właśnie ten sąd szczegółowy, dotyczący nas, naszego życia, w każdym detalu, w każdym calu. Trzeba jednak odróżnić od sądu ostatecznego. Czasem słyszymy takie pochopne wyrażenia, że po śmierci czeka nas sąd ostateczny. No nie tak od razu. Powoli. Wszystko musi być w swojej kolejności. Więc najpierw jest sąd szczegółowy, potem sąd ostateczny. Jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego, sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o Jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. Więc jest zasadnicza różnica pomiędzy sądem szczegółowym, tym, który dotyczy każdego człowieka z osobna i dokonuje się natychmiast po śmierci albo już w momencie przejścia, od sądu ostatecznego, który kiedyś nastąpi, gdy wypełni się cała historia. I tamten sąd będzie dotyczył całości świata. Wtedy zrozumiemy różne sytuacje, których teraz nie rozumiemy. Często ludzie pytają, gdzie jest Bóg, który dopuszcza kataklizmy, wojny, tragedie niewinnych, bezbronnych ludzi? Jaki to ma sens? Trudno nam to teraz zrozumieć, ale zrozumiemy to dopiero na sądzie ostatecznym. Można by więc, upraszczając nieco, powiedzieć tak, że sąd szczegółowy nad każdym człowiekiem z osobna będzie objawieniem bardziej miłosierdzia niż sprawiedliwości. Natomiast sąd ostateczny, ten dotyczący całego stworzenia, bardziej objawi Bożą sprawiedliwość niż miłosierdzie. Bardziej, co nie znaczy, że wyłącznie. Drogie siostry, skoro mówimy o sądzie szczegółowym, który nas nieuchronnie czeka w śmierci, to spróbujmy wyprostować kolejne pojęcie, pojęcie stereotypowe. Nam sąd kojarzy się z trybunałem, z jakimś sędzią, z łańcuchem, z całym właśnie tym zapleczem, akcesoriami sądowymi. Otóż to jest tylko daleka analogia. Nie znamy innego określenia, aby opisać to, co nas czeka w chwili śmierci. Dlatego mówimy sąd, ale nie na zasadzie trybunału, choć takie metafory się też pojawiają. Bardziej chodzi o osąd, osąd własnego sumienia, ta świadomość krytyczna. To jest głos naszego sumienia. To sumienie nas będzie osądzać, tak jak osądza nas w naszym ziemskim życiu. A więc to nie tyle chyba Chrystus, co my sami, nasze sumienie, oświetlone Jego blaskiem, dokona tej oceny. Dlatego tak ważną jest rzeczą przygotowanie się na ów sąd szczegółowy poprzez pielęgnowanie w sobie wrażliwości sumienia, a więc tego instrumentu, tego wymiaru mojej osobowości, która oceni mnie, gdy dobiegnie kresu moje życie. W tym kontekście lepiej rozumiemy słowa Jana Pawła II wyrażone w liście do młodych Parati Semper z 1984 roku, w którym papież napisał: poziom sumienia, poziom wartości moralnych to najważniejszy wymiar doczesności i historii. Historia bowiem pisana jest nie tylko wydarzeniami, które rysują się niejako od zewnątrz. Jest ona przede wszystkim pisana od wewnątrz. Jest historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk. Jakże głęboko prawdziwe te słowa. Historia pisana jest w ludzkim sumieniu. To, co się dzieje w ludzkim sumieniu, to przekłada się na historię, na dzieje. Jak ważne jest więc pielęgnowanie w sobie wrażliwego, dojrzałego sumienia z uwagi na historię, którą tworzymy, i z uwagi na wieczność, której jakość będzie zależała od osądu naszego sumienia teraz za życia i potem po śmierci. I w tym miejscu warto kilka zdań poświęcić sumieniu, czyli temu instrumentowi sądu szczegółowego. Czym jest sumienie? Sobór Watykański II w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym Gaudium et Spes wyjaśnia, że sumienie to sanktuarium, w którym człowiek słyszy głos Boży. Sumienie to nawet nie tyle głos Boży, ale jakaś przestrzeń, jakieś sanktuarium, w którym człowiek ten głos Boży może dosłyszeć. To jest pewna subtelna z pozoru różnica, ale jakże ważna. Bo gdybyśmy postawili znak równości między sumieniem a głosem Bożym, to gdyby się okazało, że sumienie jest wypaczone, źle nas osądza, źle nas informuje, oznaczałoby to, że Pan Bóg się myli w swoim osądzie. Więc dlatego nie możemy tak po prostu powiedzieć, że sumienie to głos Boży w człowieku. To raczej pewna przestrzeń, w której, czy sanktuarium, jak Sobór podkreśla, w którym człowiek głos Boży jest w stanie usłyszeć. Ale ten głos Boży można w sobie stłumić. Można na ten głos Boży w sobie zamknąć się, nie chcieć go słyszeć, albo słyszeć to, co się chce usłyszeć. I tu jest właśnie problem pielęgnowania dojrzałego sumienia. Bo sumienie może być, jak powiedzieliśmy, wypaczone. Może być sumienie infantylne, a więc takie, które kieruje się nie autonomicznym oglądem rzeczywistości, ale względem na cudzą opinię. tak zwane sumienie infantylne to zawsze osądza według kogoś. Co ktoś by o mnie powiedział? Co sobie ludzie o mnie pomyślą? Takim sumieniem kieruje się dziecko, takie małe, które stara się zadowolić swoich rodziców. Może być sumienie faryzejskie, które ocenia w sposób przewrotny, a więc pewne rzeczy uważa za dobre, inne, jeśli uważa za złe, to raczej mało istotne. A więc takie sumienie, które ma nieprawdziwy ogląd rzeczywistości. Przewrotne sumienie, na opak ocenia. Ale może też być sumienie skrupulatne, drobiazgowe, ciasne, skłonne widzieć zło we wszystkim albo w tym, co obiektywnie złym nie jest. Chyba u świętego Augustyna, nie pamiętam, u któregoś z autorów znalazłem takie porównanie sumienia faryzejskiego, czy taki przykład sumienia faryzejskiego, że pewien, przepraszam, sumienia skrupulanckiego, pewien skrupulat idąc drogą nadepnął na skrzyżowane słomki i kajał się bardzo, bo podeptał krzyż. No, skrzyżowane słomki, to znak krzyża, podeptał je. Dla niego to był problem. To jest sumienie właśnie wypaczone, sumienie skrupulanckie. Ale może być też sumienie właśnie szerokie, takie, przez które nie tylko wielbłąd, jak przez ucho igielne, ale cała karawana przejdzie i nie ma problemu. Ktoś tak ładnie powiedział, że jeżeli grzech porównać do czerwonego światła na skrzyżowaniu, to prawdopodobnie większość z nas chciałaby przejechać na żółtym. A więc tak, skorzystać, a nie zgrzeszyć. Więc to jest właśnie sumienie szerokie. Tymczasem dojrzałe sumienie, prawidłowe sumienie nie jest wzorowane na jakichś normach ludzkich. Może pomoże nam jeszcze zrozumieć problem rozróżnienie pomiędzy poczuciem winy a poczuciem grzechu. Otóż to rozróżnienie jest ważne, choć często stawia się znak równości. Czym innym w istocie jest poczucie winy, czym innym poczucie grzechu. Może być poczucie winy, ale nie ma obiektywnie grzechu. Natomiast normalnie poczucie grzechu powinno wywoływać poczucie winy. Można jeszcze inaczej powiedzieć. Poczucie winy to jest proces intrapsychiczny, podczas gdy poczucie grzechu to proces interpsychiczny. Więc po tych torturach intelektualnych już spróbuję po ludzku wytłumaczyć, o co mi chodzi. Otóż, proszę sióstr, w najprościej biorąc, każdy z nas ma pewien ideał siebie, tak zwane ja idealne. Tworzymy pewien obraz, jaki powinienem być. Ten obraz mojego postępowania kształtuje się w oparciu o własne pragnienia, o pewne wzorce zapożyczone ze środowiska. Ten obraz tak zwanego ja idealnego kształtowany jest także przez społeczność, do której należę, na przykład przez zgromadzenie, które stawia określone wymagania. Dostosowanie się do tych wymagań zgromadzenia, przykładowo środowiska, wiary, własnych wyobrażeń, własnego wychowania, daje nam pewien komfort psychiczny. Postępuję tak, jak powinienem postąpić. Ale gdy wydarzy się coś, co spowoduje, że zachowam się inaczej niż powinienem, mam dyskomfort wewnętrzny. I to jest właśnie poczucie winy. Przykładowo, rodzice wychowują dziecko w ten sposób, że ono zawsze musi grzecznie siedzieć, prościutko siedzieć, powinno mieć zawsze czyste ręce i tak dalej. I dziecku pobrudziły się ręce i nie ma gdzie ich umyć. I ono ma poczucie winy, że nie jest w porządku, nie zachowuje się nie tak, jak powinno. Z przyczyn zupełnie od siebie niezależnych. To jest poczucie winy. Matka pośle dziecko do sklepu po, nie wiem, po mleko, czy tam po jakiś słoik, i dziecko po drodze niechcący stłucze ten słoik. Ma poczucie grzechu czy poczucie winy? Poczucie winy, bo miało przynieść cały ten słoik, a nie potłuc go. Ale nie pamięta o tym, że stało się to nie z jego winy, nie chciało tego potłuc, ale po prostu się stało to z innych powodów. Natomiast poczucie grzechu, a więc poczucie winy, przepraszam, to jest problem zgrzytu, który jest w mojej psychice, intrapsychiczny, we mnie. Pomiędzy moim obrazem tego idealnego ja, a tym tak zwanym ja realnym. Zgrzyt, niedopasowanie. Podczas gdy poczucie winy, jak powiedzieliśmy, to proces interpsychiczny. To naruszenie relacji pomiędzy mną a wzorcem osobowym, którym dla człowieka wierzącego jest Chrystus. Jestem nie w porządku. Zerwałem osobową więź z Chrystusem. Więź z kimś, kogo kocham, kto mnie kocha. Poczucie grzechu to zawsze naruszenie relacji między moją psychiką a jego psychiką. Stąd jest to tak zwany proces interpomiędzypsychiczny. Otóż dojrzałe sumienie, drogie siostry, kształtowane jest właśnie nie na ludzkich wzorcach, nie na jakichś koncepcjach, nie na ideologii, ale dojrzałe sumienie to jest sumienie chrystyczne. Mówiąc inaczej, człowiek o dojrzałym sumieniu ocenia siebie nie według tego, co by ludzie powiedzieli, co mnie się wydaje, jak być powinno, ale ocenia siebie według tego, co Chrystus na to, co Chrystus w danej sytuacji, w danym miejscu by zrobił. To jest dojrzałe sumienie, sumienie chrystyczne. I takie sumienie będzie nas prawidłowo osądzać, będzie regulować naszym życiem. I tylko z takim sumieniem możemy mieć ufność, że stając po drugiej stronie życia, będziemy osądzeni jednak korzystnie. Bo ten mechanizm osądu w świetle Chrystusa już w nas działa. Więc to nas nie przeraża, jeżeli mamy dojrzałe sumienie, ale jeżeli sumienie jest fałszywe i teraz nagle nastąpi zmiana kryteriów oceny na sądzie szczegółowym, możemy tylko domyślać się, jak wielkim przerażeniem może napawać człowieka taka sytuacja. Jak wobec tego kształtować w sobie sumienie dojrzałe, sumienie chrystyczne? Narzędziem do tego jest przede wszystkim ćwiczenie się w pokorze. W pokorze rozumianej nie jako upodlenie, jako upokorzenie, ale w pokorze rozumianej jako prawda, stawanie w prawdzie. Pokora w istocie to prawda. Tak jak pycha w swojej istocie jest kłamstwem, jest fałszem. Tak. Pokora to stawanie w prawdzie. W prawdzie o tym, co we mnie dobre, piękne, szlachetne, ale też i prawda o tym, co jest we mnie złe, słabe, przewrotne, głupie i tak dalej. Więc przede wszystkim pokora. Dalej, dobrze przeżywany sakrament pokuty. To doskonała szkoła kształtowania sumienia chrystycznego. Sakrament pokuty i rachunek sumienia. Czyli stawanie w prawdzie. W prawdzie swoich czynów, ale też i w prawdzie Bożej łaski, która we mnie jest i we mnie działa. Jak to zrobić w praktyce? Skorzystajmy z podpowiedzi kardynała Carlo Martiniego. To kardynał Mediolanu, arcybiskup Mediolanu, który w jednej ze swoich książek, bodajże pod tytułem Wyznania Pawła, podpowiada pewną praktykę, którą on stosował wobec siebie, ale także wobec swoich penitentów. I ja, proponując tę praktykę penitentom, swoim penitentom, widzę, jak bardzo im to pomaga. Jak bardzo też ich to wewnętrznie wyzwala. Otóż Kardynał Carlo Martini proponuje, aby rachunek sumienia, a także spowiedź kształtować na podstawie trzech takich faz. Po łacinie nazywa to tak: confessio laudis, confessio vitae i confessio fidei. O co chodzi? Najpierw proponuje, aby robiąc rachunek sumienia, czy też spowiadając się, najpierw oddać chwałę Bogu, owo confessio laudis, uwielbić Boga za dary, za dobro, jakim zostaliśmy obdarowani. Czyli stanąć w prawdzie obdarowania, za co Panu Bogu chcę przede wszystkim podziękować. Od tego by należało zaczynać swój rachunek sumienia, swoją spowiedź. Trochę dziwne nam się to wydaje. Raczej nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nasi spowiednicy podejrzliwie słuchają takich wyznań, kiedy zaczynamy od pozytywów. Przypomina się zabawna anegdota, okrutna skądinąd, jak pewien partyzant w czasie wojny poszedł do spowiedzi i mówi księdzu, że zabił Niemca. Ksiądz mówi: najpierw grzechy, potem zasługi. Więc tu wymagać to będzie, jeżeli chcemy się spowiadać według tego schematu, trzeba byłoby to uzgodnić być może ze spowiednikiem, aby nie narazić się na tego typu uwagę. Ale to jest ogromnie ważne, by najpierw zobaczyć, jak bardzo Bóg mnie kocha, jak hojnie zostałam obdarowana, jak dziecko jestem noszona na rękach Bożych. I dopiero w tej perspektywie ogromu Bożego dobra, jakiego doświadczam, jakie dokonuje się przeze mnie i jakiego ja dzięki pomocy łaski Bożej też spełniłam, dopiero w tej perspektywie lepiej zobaczymy własne słabości, własne ograniczenia, własną niewdzięczność wobec tej Bożej miłości. I wtedy następuje ten drugi etap zwany confessio vitae, czyli wyznanie prawdy o moim życiu. Proszę sióstr, ta piękna biała kaplica. Akurat w tej chwili nie latają żadne muchy, to nie pora na muchy, ale gdyby nam mucha usiadła gdzieś na ścianie, widzielibyśmy ją z daleka. Dlaczego? Nie dlatego, że jest wielka jak krowa, ale dlatego, że odbija się na tle tej bieli. Coś podobnego jest właśnie z naszym sumieniem. Jeżeli najpierw uświadomimy sobie aż do bólu, jak bardzo Pan Bóg nas hojnie obdarował, ile miłości doświadczamy, to wtedy lepiej zobaczymy, jak bardzo jestem niewdzięczna, jak bardzo jestem ślepa na te znaki Bożej miłości, Bożej troski. I wtedy rodzi się autentyczny, szczery żal, ból z powodu niewdzięczności wobec tak wielkiego obdarowania. Dlatego potrzebny jest ten trzeci etap wyznania, zwanego confessio fidei, aby nie popaść w zniechęcenie, aby nie popaść w rozpacz, gdy się ma świadomość, jak bardzo człowiek był niewdzięczny wobec Bożej hojności. Dlatego potrzebne jest to pełne ufności wyznanie wiary, że jednak miłość Boża jest większa niż grzech, że jednak ta Boża dobroć pochyla się nad moją słabością, moją niewdzięcznością, że Pan Bóg nie cofa swojej miłości, ale przygarnia mnie pomimo mojego zbłądzenia. I sądzę, że to jest właściwa metoda kształtowania wrażliwego sumienia, które zdolne będzie ocenić nas poprawnie już tu za życia, a o ileż bardziej w chwili śmierci, gdy będzie zapadać ostateczna, nieodwracalna decyzja co do naszej wieczności. I uwierzmy, że Bóg tak właśnie nas ocenia. Nie jak surowy sędzia, nie jak Big Brother, który chce nas przyłapać na każdym błędzie. Ale Bóg widzi w nas dobro, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i stale widzi w nas swoje odbicie swojego piękna. Ślad tego znajdujemy w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, który zaraz na początku Apokalipsy w jednym z tak zwanych listów do kościołów w Azji notuje takie słowa. Mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Ale zanim padnie ten surowy wyrok, najpierw są słowa. Znam Twoje czyny, wiem, ile się natrudziłeś, doceniam Twój trud, ale mam przeciw Tobie. Zauważmy, najpierw jest jednak pozytywny obraz, a dopiero potem osąd, najpierw miłość, miłosierdzie, a dopiero potem sprawiedliwość. Dlatego tak trzeba też na siebie patrzeć, otwierać się na Bożą dobroć, aby dostrzec w sobie własne ograniczenia. Jeżeli my będziemy myśleć tylko o sobie w kategoriach zła, które popełniamy, a nie odważymy się zobaczyć w sobie dobra, to jakże się może w nas dokonywać przemiana? Kiedyś byłem świadkiem jako kleryk w pewnej parafii, jak proboszcz. Byłem tam na oazie przez 2 tygodnie. Stołowaliśmy się z księdzem prowadzącym oazę na plebanii, więc z proboszczem parę razy widzieliśmy się na dzień. I nie mogłem zrozumieć. Proboszcz ani jednego dobrego słowa nie powiedział o swoich parafianach. Cały czas tylko mówił, jacy to źli, niedobrzy, podli, wredni ludzie. Jakoś mi nie pasowała ta opinia do tego, czego myśmy doświadczali na tej oazie, bo ci ludzie drzwiami i oknami bez przerwy przychodzili, przynosili nam różne rzeczy, które nam były potrzebne. Doświadczaliśmy bez proszenia ogromnej życzliwości tych ludzi, a proboszcz miał o nich jak najgorsze zdanie. I kiedy nawet zaoponowałem, powiedziałem, że no ale przecież ci ludzie okazują nam tyle życzliwości. No właśnie, oni są przewrotni, bo proboszczowi nie okażą, a wam. No ale tak sobie pomyślałem, no jeżeli ten proboszcz w tych ludziach nie jest zdolny zobaczyć nic dobrego, no to też oni nie czują się zobowiązani do tego, żeby się starać. Jeśli tylko ciągle on im mówi, jacy są źli i w każdym kazaniu tylko im wytykał błędy, to skąd ci ludzie mają odkryć wartość dobra? Drogie siostry, w ten sam sposób kształtujemy własne sumienie. Jeżeli my tylko będziemy się grzebać w brudzie naszych grzechów, jeżeli ciągle tylko będziemy patrzeć pod nogi, to już tak nam zesztywnieje kark sumienia, że już nie zobaczymy piękna nieba. A przecież człowiek, Pan Bóg stworzył człowieka jako istotę wyprostowaną, stojącą pionowo, aby był zdolny patrzeć ku niebu, ale też i widzieć ziemię. Trzeba więc w osądzie własnego sumienia najpierw spoglądać ku niebu, ku Bogu, ku Jego dobroci, ku Jego miłości, ku pięknie, jakie wszczepił w nas, jakie w sobie nosimy. I dopiero z tej perspektywy dostrzegać własną niewdzięczność, własne ograniczenia, niedorastanie do tej miłości, którą zostaliśmy obdarowani wpierw niż poczęliśmy się. Myślę, że w tym jest szansa na dojrzałe sumienie, które będzie zdolne nas ocenić za życia i po śmierci. I kończąc to rozważanie, chciałbym przywołać słynne zdanie wybitnego angielskiego humanisty świętego Tomasza Morusa, ściętego przez króla Henryka VIII, bowiem jako kanclerz Anglii nie godził się na postępki króla, męża iluś tam 6 czy 7 żon. Otóż święty Tomasz Morus powiedział: umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim jako sługa Boga. I słynne jego zdanie. To jest z listu do jednej ze swoich córek. Na wszystkich niedowiarków mam jeden niezbity argument, że jeszcze nikt nigdy nie żałował na łożu śmierci, że był dobrym człowiekiem, dobrym katolikiem. Postawmy sobie pytania w konkluzji tej refleksji. Po pierwsze, jak wygląda mój codzienny, zwłaszcza wieczorny rachunek sumienia? Jak ja odprawiam ten rachunek sumienia? Według jakiego schematu, w jakiej kolejności, z położeniem akcentu na jaki aspekt mojego życia? Spróbujmy dokonać rewizji własnego rachunku sumienia, a może przy tej okazji spróbujmy zastanowić się nad możliwością zastosowania proponowanej tutaj metody. Confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. Drugie pytanie. Co jest moją największą trudnością w przeżywaniu sakramentu pokuty? Co jest moją największą trudnością? Co nie pozwala mi przeżyć sakramentu pokuty jako rzucenia się w ramiona miłującego Chrystusa? Może właśnie zbytnie przyzwyczajenie tylko do negatywnego aspektu tego sakramentu? I po trzecie, czego najbardziej będę się wstydzić na sądzie Bożym, gdy stanę przed Chrystusem w otoczeniu wszystkich osób kochających mnie za życia? Czego wtedy będę się najbardziej wstydzić? Bo oni, przyjmujący mnie do grona zbawionych, prawdopodobnie będą wiedzieli, będą znali moje czyny. Będą wiedzieli wszystko to, co zakryte. Czego wtedy najbardziej będę się wstydzić?